W programie Szlachetne Zdrowie wita Państwa Wojciech Brakowiecki. Dobry wieczór. Witam też w studiu gościa profesor Beata Matyjaszek-Matuszek, szefowa Katedry i Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Dobry wieczór Pani Profesor.
Dobry wieczór Państwu.
To pierwsza audycja w nowym roku, a nowy rok to zwykle dobra okazja do tego, do stawiania sobie przeróżnych wyzwań. Klasycznie to pewnie rzucenie palenia jest w szpicy, ale zaraz potem aktywność fizyczna, znalezienie drugiej połowy, ale pewnie też, pani profesor, zrzucenie wagi, może to kolokwializm, znajduje się w naczelnym miejscu tej listy postanowień noworocznych, jak świat długi i szeroki. Diet, cud, jest cała masa. Wystarczy otworzyć pierwszy, lepszy niemalże portal społecznościowy, portal internetowy, brać, wybierać i się odchudzać.
To i dobrze, ale też i źle. Dobrze, ponieważ takie postanowienia noworoczne, czy postanowienia nawet nie noworoczne, ale incydentalne w ciągu roku, to zawsze jakaś korzyść dla całego organizmu. Ale z drugiej strony źle, bo tak jak powiedziałam, to są takie postanowienia mające trochę słomiany zapał, tak? Trochę sprowokowane jakąś sytuacją, jakimś wydarzeniem. A to nowy rok, a to wesele, a to jakaś inna impreza, gdzie potrzebuję rzeczywiście zrzucić wagę na tę konkretną imprezę. Po pierwsze, mówimy dzisiaj, że redukujemy masę ciała, tak, że nie zrzucamy wagi, bo waga to urządzenie do mierzenia masy ciała. Dalej, nie odchudzamy się. My redukujemy masę ciała po to, żeby być zdrowym i żyć zdrowo. Dlatego też nie uważam, że ta fala różnych propozycji związanych z dietami cud, ta fala z reklamą różnych pseudofarmaceutyków, suplementów diety, że ona powinna nas generalnie nie interesować. To są postanowienia i suplementy na krótko. To są sytuacje, kiedy rzeczywiście coś zaostrzamy dietę, prawda, czy robimy większy wysiłek fizyczny, czy łykamy jakieś pseudoleki, żeby osiągnąć pewien cel na krótko, potem wracamy do normalnej, wcześniejszej diety i mamy efekt jojo. Więc jestem za tym, że tak, postanowienia noworoczne, tak, ale robione z głową, robione pod kierunkiem lekarza, a najlepiej całego zespołu terapeutycznego, gdzie mamy fizjoterapeutę, gdzie mamy dietetyka, gdzie mamy edukatora, gdzie mamy psychologa i redukujemy masę ciała po to, żeby żyć zdrowiej, nie mieć powikłań otyłości i cieszyć się swoim wyglądem, czyli dbać też o wygląd, o estetykę.
Pani profesor, ale jak ocenić, gdzie leży prawda, bo to, no nie ukrywam, pewnie większości kobiet to dotyczy, że chciałyby wyglądać lepiej, chciałyby mieć bardziej smukłą sylwetkę, ale pomiędzy obiektywnym faktem, że ktoś ma nadwagę, a subiektywnym odczuciem, że się ma kilka kilogramów za dużo, może być różnica.
Tak, to prawda. To prawda, to jest taka też kwintesencja pewnego zdania, kiedy mówimy w poszukiwaniu zdrowia czy urody. A ja bym powiedziała w poszukiwaniu zdrowia i urody, tak? Bo jedno łączy się z drugim. I my dzisiaj mówimy tak, rozpoznajemy chorobę otyłościową, proszę Państwa, nie otyłość, chorobę otyłościową, dlatego że absolutnie ta patologia ma status choroby z rozpoznaniem w międzynarodowej klasyfikacji chorób. A więc rozpoznajemy chorobę otyłościową, tak jak rozpoznajemy chorobę nadciśnieniową, czy cukrzycę typu drugiego, czy szereg innych chorób. Wtedy, kiedy BMI, czyli wskaźnik masy ciała, jestem przekonana, że większość z Państwa wie, o czym mówię, przekracza 30. Wtedy rozpoznajemy chorobę otyłościową. Kiedy ten wskaźnik jest pomiędzy 25 a 30, rozpoznajemy nadwagę. Ale proszę Państwa, wśród ludzi, którzy mają BMI prawidłowe, czy mają to BMI pomiędzy 18,5 a 25, są także ludzie, którzy mają powikłania otyłości, której wizualnie nie widać, ale to są ludzie, którzy mają otyłość brzuszną.
I cóż to takiego jest ta otyłość brzuszna, bo otwiera pani profesor zupełnie jakby nowy, a niezwykle interesujący wątek.
I cieszę się, że możemy o tym dzisiaj mówić, dlatego że coraz częściej przywiązujemy wagę i większą wagę przywiązujemy do obwodu brzucha niż do tego wskaźnika masy ciała. Bo pojawiły się w ubiegłym roku bardzo ważne dla nas prace, które pokazują, że ryzyko sercowo-naczyniowe, ryzyko nagłego zgonu z powodu chorób serca czy chorób neurologicznych, tak jak udar mózgu, to ryzyko jest zdecydowanie większe, kiedy obwód brzucha u kobiety czy u mężczyzny jest powyżej pewnych wartości. U kobiety to jest powyżej 80 cm, a u mężczyzn to jest powyżej 94 cm dla rasy kaukaskiej, bo z rasą żółtą jest troszkę inaczej. A więc, drodzy Państwo, my nie musimy mieć tej sylwetki idealnej. To BMI też może być w granicach pewnych dopuszczalnych, ale ważne jest to, żeby mieć talię, żeby obwód brzucha był do 80, powtórzę to, do 80 cm u kobiet, do 94 u mężczyzn, dlatego że wtedy zdecydowanie sami redukujemy sobie to ryzyko nagłego zgonu sercowo-naczyniowego i powikłań, prawie 200 powikłań choroby.
Czy tu musi być jakaś korelacja ze wzrostem przy tych wartościach, które pani profesor podała?
Nie, nie ma. Ten obwód brzucha jest niezależny od wzrostu. W związku z tym wystarczy nam centymetr, wystarczy nam wiedza, że pomiędzy ostatnim żebrem a talerzem kości biodrowej wyznaczamy sobie punkt środkowy i mierzymy sobie obwód brzucha. Proszę Państwa, to nie jest zawsze na wysokości pępka. Bo tak zwykle utarło się, że ten obwód brzucha mierzymy na wysokości pępka, ale pępek jest miejscem ruchomym, zwłaszcza przy dużej otyłości brzusznej, a nie możemy się sugerować miejscem zlokalizowania pępka. Więc to jest taka połowa wysokości pomiędzy górnym brzegiem talerza kości biodrowej a dolnym, najniższym żebrem, znajdujemy punkt środkowy i na tej wysokości mierzymy obwód brzucha. Każdy lekarz, mam nadzieję, niezależnie od specjalizacji o tym wie, chociaż muszę powiedzieć, że my się teraz staramy w 2022 roku absolutnie edukować nie tylko naszych pacjentów, ale edukować sami siebie nawzajem, czyli lekarzy różnych specjalności.
Czy z tą otyłością brzuszną łatwiej, w cudzysłowie, walczyć niż z chorobą otyłościową?
Nie, myślę, że nie. Myślę, że z otyłością brzuszną jest trudniej, dlatego że ona z definicji gorzej rokuje, daje więcej powikłań ogólnoustrojowych. Dlaczego? Dlatego, że tkanka tłuszczowa trzewna, czyli ta tkanka tłuszczowa brzuszna, różni się od tkanki tłuszczowej tej klasycznej podskórnej, bowiem komórki tłuszczowe trzewne produkują szereg różnych substancji biologicznie czynnych, metabolicznie czynnych, które przyspieszają miażdżycę. One indukują powstawanie powikłań otyłości poprzez to, że dochodzi najpierw do insulinooporności. Też chcę powiedzieć o tej insulinooporności, chociaż słówko. Drodzy Państwo, insulinooporność jest wtórna do otyłości. To bazuje na tym, z czym mają problem moi pacjenci. I czasami myślą, że insulinooporność jest pierwotna i dlatego tyją. Nie. Kolejność zdarzeń jest odwrotna. Najpierw jest otyłość, a dopiero potem te substancje biologicznie czynne produkowane przez tkankę tłuszczową trzewną indukują insulinooporność, a to już jest prosta droga do powikłań takich jak cukrzyca typu drugiego, nadciśnienie tętnicze, choroby serca i szereg innych.
No i potwierdziła pani profesor to, co powiedziała przed kilkoma minutami, że zrzucanie wagi, nadmiaru wagi, może tak, zbyt dużej wagi, powinno być łączone z konsultacjami z wieloma specjalistami.
Tak jest, dlatego że myślę, że by skutecznie leczyć chorobę otyłościową, to trzeba znaleźć przyczynę, trzeba ją leczyć przyczynowo. To jest tak samo jak w większości innych chorób. Jeżeli znajdziemy przyczynę, na przykład zapalenia gardła, to lecząc przyczynowo tę chorobę, jesteśmy skuteczni, osiągniemy efekt. I to samo jest z chorobą otyłościową. Ważne jest, żeby pacjentem zajął się nie tylko dietetyk, nie tylko lekarz, który potrafi wykluczyć choroby współistniejące czy przyczyniające się do tej otyłości, ale także psycholog, ale także fizjoterapeuta. Jeżeli określimy, jaka jest przyczyna tej choroby, to jesteśmy w stanie uderzyć w czynniki patogenetyczne tej choroby.
Ta rola psychologów czy psychoterapeutów chyba jest nie bez znaczenia, bo osoby z nadwagą czy z chorobą otyłościową, no może nie z ostracyzmem, ale na pewno z jakimś takim no, nieprzychylnym społecznym odbiorem mogą się spotykać i pewnie bardzo często się spotykają.
Tak, oczywiście, ma pan rację. I to jest też taka edukacja dla różnych grup społecznych, ale ja sądzę, że też dla pracowników ochrony zdrowia. Ja widzę to, że my sami musimy się uczyć, aby nie stygmatyzować pacjenta chorującego na otyłość, żeby nie używać słowa ten gruby, tłusty, leniwy, gdzie takie synonimy przez lata gdzieś tam budowaliśmy, tak? Pokazując, że otyłość to jest pewien defekt kosmetyczny. Dzisiaj wiemy, że to nieprawda. Dzisiaj wiemy, że jest to choroba jak każda inna choroba, ale co jest ważne, żeby edukować też społeczeństwo. Muszę Państwu powiedzieć, że w ubiegłym roku, w lutym, została przeprowadzana taka ankieta wśród naszego społeczeństwa, która obejmowała ponad 1000 osób, gdzie tylko około 12% społeczeństwa uważa otyłość za chorobę. Natomiast ponad 80% uważa, że to jest tylko prosty defekt kosmetyczny, a więc nie trzeba tej patologii leczyć, nie trzeba nic z tym robić. Może rzeczywiście raz na jakiś czas podjąć decyzję o odchudzaniu tak zwanym.
Jak to odchudzanie, od czego zacząć? Bo tak najprościej, pani profesor, to jest pewnie w wielu przypadkach tak, że no to cóż, od rana do wieczora wypijemy 3-4 kawy, na wieczór coś zjemy i ta waga spadnie.
Myślę, że na samym początku trzeba sobie określić cel. Po pierwsze, postawmy rozpoznanie, żeby było wiadomo, jaki mamy nadmiar tej masy ciała. Potem postawmy sobie cel, czyli jaką liczbę kilogramów trzeba zredukować i w jakim czasie. Następnie taki pacjent potrzebuje konsultacji lekarskiej, aby wiedzieć, czy za tą nadmierną liczbą kilogramów nie kryje się jakaś choroba, na przykład endokrynologiczna, na przykład neurologiczna, czy nie kryją się za tym na przykład przyjmowane leki przez pacjenta. Więc tutaj taka diagnostyka różnicowa wspólnie z lekarzem jest konieczna. Potem uważam, że trzeba zrobić kilka badań laboratoryjnych. I po pierwsze, żeby wykluczyć te choroby, które mogą być ewentualną przyczyną, ale także, żeby sprawdzić taką funkcję narządową naszego organizmu, a później to już prosta sprawa, czyli określamy zapotrzebowanie kaloryczne danego pacjenta, staramy się to robić zupełnie profesjonalnie, czyli nie narzucać jakichś szczególnych wymogów dietetycznych, a jakby poruszać się w takich pokarmach, które pacjent lubi. Tylko właśnie zapomina spożywać posiłki regularnie, czy zjada dwa główne, a nie zjada, potrafi cały dzień od rana, od śniadania do kolacji pić tylko kawę. Oczywiście przypominamy o aktywności fizycznej. Mówimy o tym cały czas, że ruch to zdrowie. O tym, że nie możemy zaprzestać aktywności fizycznej, bo ona z jednej strony nam oczywiście jakby zwiększa wydatkowanie energii, ale z drugiej strony absolutnie poprawia samopoczucie. My wszyscy wiemy, że aktywność fizyczna, którą lubimy, którą akceptujemy, z którą jesteśmy w parze, zwiększa ilość endorfin w naszym ośrodkowym układzie nerwowym, a więc poprawia nam samopoczucie. I dopiero na koniec mam leki.
No tak, tylko pani profesor, czy to nie jest też trochę tak, że ta sytuacja albo ta historia generalnie odchudzania to jest historia wielu, wielu porażek, bo czy to nie jest też tak, że organizmu fizjologii nie da się oszukać, bo skoro on był przyzwyczajony do tego, że powiem kolokwialnie, brzuch był pełen, to on musi być pełen.
I tutaj ten psycholog jest potrzebny. Tu psychoterapia w postrzeganiu swojego statusu sytości nie jest nam dana na stałe. My możemy z tym pracować. pracować, nad tym pracować. My możemy zmieniać postrzeganie siebie w tym kontekście, bo w życiu bardzo często te zdania zmieniamy, tak? To środowisko, to rodzina, to szereg różnych elementów wokół nas powoduje, że my zmieniamy swoje postrzeganie siebie, postrzeganie swojego ciała i postrzeganie wszystkiego dookoła. Dlatego warto nad tym pracować, dlatego taki zespół terapeutyczny składający się z wielu różnych specjalistów absolutnie da radę z każdą chorobą otyłościową, nawet wieloletnią.
Kiedy w przypadku choroby otyłościowej wchodzi farmakologia?
Kiedy rozpoznajemy chorobę otyłościową, czyli BMI pacjenta jest powyżej 30, ale już ten pacjent ma powikłania tej choroby, tak? Powiem więcej, jeżeli nawet BMI jest w granicach nadwagi, czyli między 25 a 30, ale są już powikłania otyłości, powiem nazwę je, to jest cukrzyca typu drugiego albo inne zaburzenia gospodarki węglowodanowej, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, zmiany zwyrodnieniowe, bezdech senny, szereg zaburzeń hormonalnych, zaburzenia o typie niepłodności zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Więc kiedy i szereg innych, to wówczas wprowadzamy oprócz modyfikacji stylu życia, czyli dietoterapii i logicznej, sensownej aktywności fizycznej, włączamy farmakoterapię dopasowaną do pacjenta.
I to nie jest ta farmakologia, którą można odnaleźć na szeregu wątpliwej jakości stronach internetowych.
Absolutnie nie, bo zalecamy farmakoterapię bezpieczną, która pozwoli pacjentowi osiągnąć cel redukcji masy ciała, nie narażając go na objawy niekorzystne.
No dobrze, ale ktoś powie, no ja nie korzystam z tych podejrzanych stron, ja kupuję suplementy diety w normalnych aptekach.
Suplement diety nie jest lekiem, więc absolutnie nie wiemy, czy zawartość substancji aktywnej w tej jednej tabletce, kapsułce, czy każdej następnym jest identyczna i czy w ogóle tam jest. Dlatego, że nikt nie sprawdza jakości suplementów diety. Producent może nam zareklamować, że tam jest taki środek czy inny, natomiast my nie mamy możliwości sprawdzić jego wiarygodności. Więc jeżeli traktujemy otyłość jako chorobę, to stosujmy w leczeniu tej choroby leki, które mają status leku. Jeżeli chorujemy na nadciśnienie tętnicze, nie mamy problemów ze stosowaniem leków przeciwnadciśnieniowych. Więc proszę na zasadzie identycznego podobieństwa traktować też chorobę otyłościową.
Pani profesor, czy te pięć posiłków dziennie to jest jeden z tych pierwszych kroków do radzenia sobie albo w kierunku prawidłowej masy ciała?
Tak się dzisiaj uważa, że powinniśmy zjadać 3 główne posiłki i 2 tak zwane przegryzki pomiędzy nimi, tak żeby czas między dwoma posiłkami był w granicach 3-4 godzin. To jest taki czas, który jest potrzebny na strawienie porcji pokarmu, którą dostaliśmy. I robimy tu błąd. Ja wiem o tym, że my ten błąd robimy, czyli albo skracamy ten czas, prawda? Czyli jemy jakby zapominając o tym, że przed chwilą zjedliśmy jedną porcję, albo zupełnie wydłużamy ten czas, zapominając, nie przywiązując wagi do takiej higieny jedzenia.
No dobrze, ale w drugą stronę są takie przypadki, pani profesor, że z tej całej rozpiski planu dnia odżywiania się robi się czasem, przepraszam, religię i poddaje się temu cały tryb i rytm życia funkcjonowania w ciągu dnia.
I to jest też nieprawidłowość. I myślę, że tu psychoterapia też jest potrzebna, bo każde skrajności w naszym życiu codziennym są absolutnie niepotrzebne, tak? Ograniczają skupianie się na przykład na tym takim jadłospisie, ogranicza nam inne aktywności, więc myślę, że tutaj taka terapia trochę skrojona dla danego pacjenta, indywidualna, prawda, nie grupowa, też się staramy to robić, nawet jeżeli na początku stosujemy psychoterapię grupową, to później z tej grupy staramy się jakby wyciągnąć, wyłowić tych pacjentów, którzy absolutnie potrzebują terapii indywidualnej.
Czyli pierwszy krok to wizyta u specjalisty.
Tak, zawsze tak. I proszę o tym pamiętać i traktować swoje nadmierne kilogramy jako chorobę, którą trzeba leczyć. Nie traktować tego jako kary boskiej, nie traktować tego jako swoje własne obciążenie i swoją własną winę, tylko jako chorobę. Zrozumieć, że jest to choroba, a jeśli chcemy się leczyć, to lekarz jest tutaj pierwszą osobą, do której się trzeba zwrócić.
Co udowodniła profesor Beata Matyjaszek-Matuszek, kierowniczka Katedry i Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Pięknie dziękuję pani profesor.
Dziękuję państwu, dobranoc.
Dobranoc.